Drodzy braterstwo, witam was tutaj z tego miejsca w dniu dzisiejszym. Jak braterstwo z planu widzicie, jest nas dwóch do odpowiadania. A żeby nie przypominało to mówienia językami obcymi, nie będziemy mówili jednocześnie, na przykład zmieniając się co słowo albo co dwa słowa, tylko podzieliliśmy się pytaniami, które wczoraj wpłynęły do nas do skrzynki w liczbie 17 sztuk. No i ja mam pewną część pytań do odpowiedzi, brat Janusz ma drugą część. Umówiliśmy się, że ja mówię 40 minut. Bratu Januszowi nie będzie wypadało pewnie mi przerywać, więc niech inni pilnują, czy nie przekroczę moich 40 minut, bo ja mogę udać, że nie widzę, jak szybko czas płynie. Zatem na początku chciałbym przekazać pozdrowienia od mojej córki Ani Nowickiej, która z powodu złamanej ręki swojej młodszej córeczki nie mogła do nas przyjechać, także od mojej żony i od zboru w Chełmie, brat Marek wczoraj przekazywał, ale ja również do tego się dołączam. No i bez dalszych zbędnych wstępów, ponieważ mają być odpowiedzi na pytania, przechodzę od razu do pierwszego z nich. Jakie jest zdanie braci, do nas obydwu ktoś się zwraca, na temat jaką postawę powinniśmy zajmować w stosunku do współczesnego Izraela? I są trzy opcje autora pytania. Gorszą niż w stosunku do innych narodów, taką samą jak w stosunku do innych narodów, a może lepszą niż w stosunku do innych narodów. Tutaj brat mi podpowiada, ale mam nadzieję, że nie muszę korzystać z jego podpowiedzi, bo on nie na temat coś mówi. Więc cóż mogę powiedzieć w odpowiedzi na to pytanie? Tak jak ja to widzę na obecny czas, przychylałbym się do drugiej propozycji autora tego pytania, czyli taką samą jak w stosunku do innych narodów. Dlaczego? Wartość dzisiejszego Izraela przed Bogiem jest, jak wiemy, wynikiem wierności ich praojców, a nie obecnego narodu żydowskiego, który nie wyróżnia się niczym lepszym pod względem stosunku do Boga, bo może mają lepszą technikę, prawda, albo lepsze wojsko, wywiad i tak dalej, ale nas interesuje stosunek do Boga jako takiego, więc nie wyróżnia się niczym w stosunku do Boga od innych narodów do tego świata, więc myślę, że powinniśmy mieć stosunek do nich jako narodu, tak jak do wszystkich innych narodów, jakich mamy, jakie znamy, mamy wokół siebie. Większość obecnych Żydów, z tego co wiemy, z boskiego punktu widzenia nie jest nawet uważana za Żydów, bo Żyd albo powinien być przy Mojżeszu, albo przy Chrystusie. Mamy Rzymian 10:4, zacytuję z pamięci, bo to jest chyba tak jedno krótkie zdanie. Końcem zakonu jest Chrystus. Zatem jeśli nie ma Chrystusa, nie ma końca zakonu. A jak wiemy dzisiaj, większość członków tego narodu ani nie są przy zakonie, ani nie są przy Chrystusie. Więc. A poza tym myślę, że jeszcze moglibyśmy dać Rzymian 11:28 do odczytania. Rzymian 11:28. Co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania są umiłowanymi, ale, co tam dalej pisze, ze względu na praojców. Więc już nawet w czasach Pawła on takie stwierdzenie podał. Dzisiaj to stwierdzenie jest jeszcze bardziej prawdziwe. I jeszcze chciałbym zacytować punkt widzenia Boga przez proroka Ezechiela. 36 rozdział Ezechiela. Ezechiel 36. No taki dłuższy fragment, no ale myślę, że warto czytać, bo tu jest tak gdyby wywód, argumentacja samego Boga odnośnie jego wybranego narodu. Ezechiel 36, od 17 do 32. Synu człowieczy, gdy dom izraelski mieszkał w swojej ziemi, skalał ją przez swoje postępowanie i swoje czyny. Jak jest z nieczystością kobiety w okresie jej krwawienia, tak było z ich postępowaniem wobec mnie. I wylałem moją złość na nich za krew, którą przelali na tej ziemi, kalając ją swoimi bałwanami. I rozproszyłem ich wśród narodów, zostali rozsiani po różnych ziemiach, według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich. Lecz przybyli, zbliżamy się do najbardziej ciekawego momentu, lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich, oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi. Można powiedzieć, a musieli wyjść z jego ziemi, mimo to musieli wyjść z jego ziemi. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. I dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do ziemi waszej. Pokropię was wodą czystą, będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów, oczyszczę was. Dam serce nowe, ducha i tak dalej, to może już pominę. Mojego ducha dam waszego wnętrza i będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Pomnożę owoce drzewa, plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodu. Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre. I będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. No i kończę też raz w 32. Bóg tu po raz kolejny powtarza. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania domu izraelski. Czy tu Bóg wyraźnie swoje własne imię, swój charakter pokazuje. Ja was zbiorę, przywrócę, oczyszczę, dam wam plony. Nie będziecie głodować, ale to nie ze względu na was. Tylko dlatego, ze względu na moje imię, albo byliście kiedyś moim ludem i wasze postępowanie znieważa moje imię, więc ja muszę moje imię obronić i wykazać. Więc widzimy, taki jest boski punkt widzenia, więc myślę, że tak jak mówiłem, należałoby ich traktować jak każdych, jak wszystkich innych, inne narody tego świata, z którymi nam przyszło żyć. Pytanie drugie. Czy druga faza ucisku Jakuba jest nauką biblijną? Jeśli tak, gdzie znajdują się dowody biblijne? Jaki jest powód, jaki będzie efekt tego ucisku? Czy druga faza ucisku Jakuba jest nauką biblijną? Tak. Jakie są dowody biblijne? Ezechiel 38 i 39, całe rozdziały. Trudno czytać całe rozdziały, ale sobie tutaj wynotowałem wczoraj wieczorem niektóre wersety, które najtrafniej. Czyli Ezechiel 38, 2. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesach i Tubal, prorokuj przeciwko niemu. Gog i Magog, symbole wrogów ludu Bożego, Gog, szefowie, Magog, ci zwiedzeni przez nich. 8-9 z tego Ezechiela 38. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz. W latach ostatecznych przyjdziesz do ludu uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. Wyruszysz jak burza, nadciągniesz jak obłok. To ten Gog i Magog nadciągnie na ten naród tak zebrany. Jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje chówce oraz liczne ludy z tobą. 14-16. Dlatego prorokuj, synu człowieczu, i mów do Goga. Tak mówi Wszechmocny Pan. Zaiste w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkać, wyruszysz. Zauważmy, jesteśmy już po zgromadzeniu narodu do jego ojczyzny, bo będzie bezpiecznie mieszkał. I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy, wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię. A w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadza się przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okaże się świętym na tobie Gogu. I 39 rozdziału wybrałem wersety 2-4. I zawrócę cię i wezmę cię na smycz, sprowadzę cię z najdalszej północy, znowu cały czas do tego Goga, i przeprowadzę cię na góry izraelskie. 2-4 miał być. I wytrącę miecz z twojej lewej ręki i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami. Tu już mamy o efekcie, końcu tego ucisku, czyli jaki efekt właśnie ukaranie narodu żydowskiego w ostatnich, jaka ostatnia kara, jednocześnie ukaranie tych, którzy do tej kary Bogu się posłużą jako jego narzędzia. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami i ludami, które są z tobą. Wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym. I potem jeszcze 22-29 z tego Ezechiela 39. I pozna dom izraelski, że ja Pan jestem ich Bogiem od owego dnia nadal. Efekt drugiego fazy ucisku Jakuba. Poznanie Boga przez jego lud, bo do tej pory jako naród go nie poznali. Temu służy druga faza ucisku Jakuba. I pozna dom izraelski, że ja Pan jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal, do przodu, w przyszłość. I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni. I zakryłem moje oblicze przed nimi i wydałem ich w ręce ich wrogów i wszyscy padli od miecza. Wtedy według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim, zadbam gorliwie o święte moje imię i zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt nie będzie ich straszył. Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziemi ich wrogów, wtedy okaże się nad nimi świętymi na oczach wielu narodów. I poznają, że ja Pan jestem ich Bogiem, gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski, mówi Wszechmocny Pan. Także myślę, że to pytanie możemy uznać za odpowiedziane. Trzecie. Jak powinien funkcjonować chrześcijański zbór w XXI wieku? Sugestia jest pewnie taka, że jakoś nowocześnie, prawda? Inaczej niż wcześniej. No myślę, że szósty tom parauzyjny jest napisany na wszystkie wieki i dopóki lud Boży będzie przed Nowym Przymierzem, powinien być zorganizowany w zborach, jeżeli taki zbór istnieje, według zasad z szóstego tomu parauzyjnego i tutaj się nic nie zmienia. Czyli niezależny zbór sam wybiera swoich własnych sług na tak długo, jak długo uważa, kierując się kryteriami biblijnymi z Nowego Testamentu. Przy ich wybieraniu szósty tom parauzyjny nadal jest aktualny. Kolejne pytanie. Czy urząd starszego przechodzi z bratem, gdy przechodzi ze zboru do zboru? No oczywiście nie przechodzi urząd starszego ze zboru do zboru. Przechodziłby, gdybyśmy byli częścią jakiejś centrali. Bracia z towarzystwa, prawda, mają taką centralę. Starsi są wybierani przez centralę, nie wiem, w Nadarzynie albo gdziekolwiek indziej, nie wiem, gdzie ta centrala teraz jest i kto wybiera. I wtedy taki starszy rzeczywiście by przechodził ze zboru do zboru, bo zbór go nie wybrał. No to zbór nie ma nic do gadania. Natomiast jeżeli zbór sam wybiera swoich starszych, więc starszy jednego zboru nie jest automatycznie starszym drugiego zboru. Ale jeżeli taki ktoś się pojawia w nowym zborze, a był starszym w swoim poprzednim zborze, no to zbór przez głosowanie może chcieć go mieć na starszego. Czy to będzie głosowanie, że wybierają go na starszego? Czy to będzie głosowanie, którego tematem będzie, czy akceptujemy wybór na starszego tamtego zboru i żeby on był także starszy w naszym zborze? To na jedno wychodzi. I tak tym głosowaniem zbór wyrazi swoją wolę, że chce mieć go na starszego. Czy na podstawie jego nowego wyboru na starszego, czy na podstawie tego, że ma życzenie uznać wybór tamtego zboru, no bo zna może tamten zbór, albo uważa, że tak trzeba, to znowu, zbór jest panią swoich spraw. I nikt nikomu nie powie, jak ma to zrobić, ale na pewno automatycznie nie przechodzi, bo nie jesteśmy, każdy zbór niezależny, więc nie ma czegoś takiego, żeby przechodziło z jednego do drugiego z automatu, ale może być tak, jak mówiłem przed chwilą. Kolejne pytanie. Czy dwie lub trzy osoby mogą zorganizować takie spotkanie, jak jest tutaj? Czy będzie tam Pan i czy będzie tam błogosławieństwo? Każdy może służyć Bogu tak, jak uważa za stosowne, według ogólnych zasad Biblii. Jakie są ogólne zasady Biblii? No, gdzie dwóch lub trzech, tam ja jestem pośród nich. Albo 2 Koryntów 4:13, który mówi o podstawowym kryterium, które musi być spełnione, żeby można było szerzyć wiedzę o 2 Koryntów 4:13, żeby można było szerzyć wiedzę o Jezusie i o Biblii. Czytam 2 Koryntów 4:13. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane, uwierzyłem, że to opowiadałem. I my wierzymy i dlatego też mówimy. To kryterium musi być spełnione. Kto mówi, a nie wierzy w sam, co to mówi, czyli wynajęty na godziny albo na pieniądze, no to nie ma prawa, bo sam nie uwierzył. Ale to jeszcze nie koniec. Nie chciałbym na tym poprzestać. Tutaj, jako że nie mam drukarki, to sobie wrzuciłem do komputera pewne rzeczy, i dlatego go tutaj przyniosłem. Nie żeby się pochwalić, że mam komputer. Każdy teraz ma komputer. Trochę mi tu może niewygodnie będzie. O, tak go położę. Te komputery to pozwalają wszystko robić ze sobą. Więc co jeszcze chciałbym przeczytać w związku z tym pytaniem? Chciałbym się odwołać jeszcze do tekstu biblijnego i komentarza brata Hedmana, bo ten tekst biblijny jest bardzo, bardzo wymowny. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Kto śledzi, może sobie już szukać u Marka. Kto słucha, to może sobie nadal słuchać. Marek 9:38-40. Taki incydent z życia naszego Pana. Marek 9:38-40. Odpowiedział mu Jan. Tam sobie rozmawiali i w pewnym momencie Jan mówi do naszego Pana. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, za nami, z nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony. I zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. A na co Jezus? Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. To jest incydent z życia naszego Pana. Co mamy tutaj ciekawego? Według mnie są tutaj dwie rzeczy, jedna ciekawsza od drugiej. Najpierw ta mniej ciekawa. Mniej ciekawa jest taka, że nasz Pan nie pozwala zabraniać temu człowiekowi powoływania się na niego i wypędzania demonów w jego imieniu. Nie pozwala zabraniać swoim uczniom, chociaż uczniowie, myśląc po ludzku, bo człowiek ma taką tendencję, my jesteśmy z Tobą, my jesteśmy Twoi, my jesteśmy bliżsi Tobie, lepsi, wszyscy inni out. Czyli oj, tak out, tak wiemy, co znaczy out. A, bo także w futbolu jest słowo out, to wszyscy znają. Więc tak mają takie, taką, Jezus ich tutaj prostuje i mówią, żeby nie zabraniali. Ale to jeszcze tak bardzo mnie nie ciekawi, no bo to pasuje do Jezusa. Ja bym tak się spodziewał, że Jezus nie zabroni nikomu o sobie mówić, nawet gdyby za Nim nie chodził. Ale co mnie tutaj zastanawia w tym wszystkim? Że Jezus działa przez tych ludzi. Bo ci ludzie nie chodzili z Nim, apostołowie o nich nie mieli zielonego pojęcia, ich nie znali. A tutaj przecież powiedziemy, zarzut jest, wypędza w Twoim imieniu demony. I te demony wychodzą. I On w Twoim imieniu to robi, a nie widać Go koło nas. I pytanie, dlaczego Jezus działał przez tych ludzi? No i ja nie będę mówił dlaczego. Przeczytam komentarz Bata Hedmana, sztandar biblijny, chyba polski, bo BS to jest taka... Angielski, to co, nie ma tego w polskim? To może ci, którzy są dobrzy, Bart Kraśniewski jest dobry, zaraz sprawdzi, bo ja mam BS, czyli znaczy, że to angielski. To jest rok 2001, czyli młode, strona 19, ale jak będę czytał treść, być może... Nie ma, no jednak nie wszyscy mają komputery. No, jednak jest czym się pochwalić. Więc ale to w czasie przerwy, gdzie się komputer znajdzie, można sprawdzić, czy taka treść jest, bo widzę, że ja mam, bo jak tak, rzeczywiście po polsku byłoby SB. Tak sobie ustalam, że jak mam źródło angielskie, to daję skrót według kolejności angielskiej. Brat Marek ma i ma ten program. W razie czego będzie słuchał, nie wiem, rok 2001 to powinny być już równolegle nawet te same numery. Więc to jest 2001, strona 19 w angielskim. Ja przeczytam, bo to jest bardzo znamienne. Brat Hedman komentuje właśnie ten incydent z Marka. Jak tutaj chcieli zabronić, a nasz Pan ich sprostował i co Brat Hedman na ten temat pisze. Jezusowi doniesiono o kimś, kto wypędzał demony. Ten cudotwórca nie należał do grona uczniów, a Jan nalegał, by Jezus przerwał jego działalność, ponieważ nie chodzi z nami. Odpowiedź Jezusa jest pouczająca. Kto nie jest przeciwko nam, jest za nami. I ciąg dalszy komentarza, jeszcze jeden akapit od brata Hedmana. Nie znaczy to, że nie należy czynić różnicy między prawdą i błędem, ani że jedna droga do Królestwa Niebios jest równie dobra jak inna. Jezusowi chodziło o to, że posiada on, i teraz słuchajmy, Jezusowi chodziło o to, że posiada on wielu sług poza swoimi uczniami, którzy także wykonują jego polecenia, chociaż nie są uznawani przez tych, którzy uważają siebie za kogoś z wewnątrz, z grona uprzywilejowanych kilku. Powtórzę to zdanie raz jeszcze, bo dzisiaj się to wszystko znowu powraca, prawda? I podobno my nie mamy prawa się tu zbierać i wiemy, że termin, tak, mamy przymiotnik dzikie spotkania, bo nieautoryzowane przez kogoś, kto powinien to autoryzować. Jeszcze raz czytam to zdanie. Jezusowi chodziło o to, że posiada on wielu sług. Czemu nie nas? Między innymi. My nie mówimy, że tylko nas. Innych też posiada. Ale dlaczego ktoś ma być wykluczony, jeżeli chce, wierzy i chce mówić o tym, co wierzy i innym o tym komunikować i się wzajemnie między sobą dzielić tym? Jezusowi chodziło o to, że posiada on wielu sług poza swoimi uczniami, którzy także wykonują jego polecenia, chociaż nie są uznawani przez tych, którzy uważają siebie za kogoś z wewnątrz, z grona uprzywilejowanych kilku. Takie przekonanie, że czyjeś duchowe środowisko jest wyłącznym i szczególnym obiektem łaski nieba, powoduje dużo duchowej szkody w sferze chrześcijańskiej. Tylko przytaknąć. Taka postawa prowadzi do samozadowolenia u tych, którzy wyznają taką opinię, oraz do urazy w stosunku do tych z zewnątrz. Koniec cytatu. Myślę, że więcej na ten temat nie ma potrzeby mówić. Kolejne pytanie. Jak postąpić z bratem starszym, który mówi przed zborem fałszywe kłamstwa przeciw innemu bratu z innego zboru, a po udowodnieniu mu, że jest to nieprawda, on się upiera, że tak nie mówił. Jest to bardzo duży problem dla mnie, jak z tym postąpić w miłości braterskiej. Cóż, jeżeli sprawa jest poważna i tego warta, należy sprawę wyjaśnić, stosując się chociażby do Mateusza 18 rozdział, czyli rozmowa z tym bratem, potem z świadkami i tak dalej, jeżeli jest tego warta i poważna. Jeżeli jest niewa, bo nie ma innej możliwości, jak postąpić, prawda? Nie można samemu na podstawie swojej zasady powiedzieć, to ja się nie będę do niego odzywać, nie chcę go znać albo cokolwiek innego. Tylko jeżeli jest poważna, Mateusz 18 rozdział, a jeżeli jest niepoważna i niewarta, zostawić, zapomnieć i więcej do niej nie wracać. No nie ma innych wyjść. Nie ma co tym przemyśliwać i gorzkość w sobie rodzić i myśleć, jak to on się zachował. Jeżeli to męczy, sprawa ważna, Mateusz 18 rozdział, rozpocząć od rozmowy z tym bratem i z tymi innymi, którzy tutaj są zaangażowani, no bo rozumiem, że jakieś kłamstwo na to tak jakiemuś innemu bratu powiedział, potem się wypierał, że powiedział, no to przynajmniej mamy tutaj trzy osoby. Osobę, która to jest tego świadkiem i ma ten problem, no i tych dwóch braci, którzy też tam do siebie mówili, a potem jeden się wypiera, że nie mówił to, co mówił. No to przecież bracia pewnie jeszcze żyją. Jak sprawa ważna, podkreślam. Tylko znowu, jak jest ważna, to idziemy Mateuszem 18. Jak nieważna, zapominamy, ale naprawdę zapominamy. Nie tak, że nieważna, nie będę, bo tak wygodniej, ale nie chodzi po głowie i cały czas to żyje i innym się mówi. Bo albo tak, albo tak. Teraz kolejne pytanie. O, dobry czas. To jest pytanie, które otrzymałem już w Strykowie. A ponieważ otrzymałem je w Strykowie, miałem czas się przygotować. I się przygotowałem. Ale nie ma czasu. I teraz w związku z tym jeszcze gorsze zadanie, jak to skrócić, to co przygotowałem. No wczoraj to sobie to porobiłem długopisem, takie wyrzutki, także nie wiem, może powstać w wyniku tego nieskładne, bo miałem piękną prezentację na 2,5 strony odpowiedzi na pytania, a teraz będę po prostu wybierał to, co już wczoraj zrobiłem, no tutaj, ale mogłem tak na gorąco coś źle zrobić. Niemniej jednak przystępujemy do tego pytania i spróbuję na nie odpowiedzieć. Od kiedy działa kompletny najwyższy kapłan? Z podkreśleniem na słowo kompletny. Zakładam, że chodzi w pytaniu o tak zwanego najwyższego kapłana świata, prawda? Bo jakby ktoś podkreśla kompletny, no to nie chodzi mu o samego naszego Pana, który jest najwyższym kapłanem Kościoła, bo on jest kompletny jako jeden. A jeżeli kompletny, no to właśnie całe to grono, czyli najwyższy kapłan świata, czyli nasz Pan w połączeniu z całym Kościołem. No jeżeli z całym Kościołem, to musi być cały Kościół uwielbiony, jak komuś bardzo zależy na tym kompletnym. Czyli jak wierzymy, brat Johnson, ostatni członek morskiego statka, od roku 1950 dołączył do grona uwielbionych, no i wtedy on jest kompletny. No i co, można było na tym poprzestać, ale myślę, że pytający nie jest z tego zadowolony i nie będzie z tego zadowolony, no bo on to sam wie, prawda, że kiedy ten on jest kompletny, co do liczby. Dlatego rozwinąłem to bardziej, a teraz to, co rozwinąłem, będę skracał. Bo jeśli chodzi o kompletne działanie, rozumiem, że to jest 20 po 40 minut. Brat Janusz, niech pilnuje. 20 po 11. No jeszcze nie, dobrze. Więc żeby na to pytanie odpowiedzieć tak pełniej, nawet ja sam, żebym czuł, że powiedziałem chyba to, co chodziło w pytaniu, to trzeba zwrócić uwagę na to, że według Cieni Przybytku kapłan działał w dwóch rodzajach szat. Miał szaty ofiarnicze lniane na sobie, a potem je zmieniał. Wiemy, że szaty ofiarnicze lniane kojarzą się z nam ze sferą ofiarowania, czyli można powiedzieć tutaj wiek Ewangelii przed Nowym Przymierzem, a szaty czci i chwały, te szaty albo piękna, różnie tam można je nazywać, to błogosławienie. Gdy nasz Pan poszedł za wtórą zasłonę, jakieś 2000 lat temu, zmienił swoje szaty lniane ofiary na szaty piękna, czci i chwały? No nie. Nie zmienił, ponieważ jak mówi trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, miał w tych szatach lnianych ofiarować nie tylko cielca, czyli swoje własne człowieczeństwo, ale jeszcze kozła pańskiego, czyli człowieczeństwo wszystkich członków Kościoła. Zatem, gdy Kościół został zakończony, to zmienił swoje szaty lniane ofiarnicze na czci i chwały? No znowu nie zmienił. Dlaczego? Bo przed zmianą szat najwyższy kapłan nie tylko miał ofiarować i cielca, swoje własne człowieczeństwo, to ofiarował dawno, Nie tylko kozła pańskiego zakończył to ofiarowanie również, ale miał się jeszcze zajmować kozłem Azazela w tych szatach lnianych, czyli człowieczeństwo Wielkiej Kompanii. I potem miał pokropić na błaganie krwią kozła pańskiego. Przy czym to drugie, czyli kropienie krwią kozła pańskiego, jest ważniejsze niż to pierwsze. I tu się chwilę przed tym zatrzymamy. Dlaczego? Dlaczego kropienie krwią kozła? Ja nic nie czytam, bo wiemy, prawda, nie potrzebny nam to wydłuży, a znamy cię nieprzybytku, wiemy, że taka procedura była. Dlaczego jest tak bardzo ważne kropienie krwią kozła pańskiego na błagalnie? Dlatego jest ważne, bo ono jest właśnie wstępem do błogosławieństw tysiąclecia i zmiany szat. Kiedy najwyższy kapłan kompletny ten świata, Jezus z Kościołem, zaczną działać jako całość, bo na razie jest działanie wobec ludu Bożego. A najwyższy kapłan świata, jak sama nazwa wskazuje, świata, no to on ma działać wobec świata. Ma rozpocząć swoje dzieło, dlatego o tym właśnie ten wątek rozwijam. Dlaczego kropienie krwią kozła pańskiego jest tak ważne na błagalnię? Ponieważ jest to zwrot zasługi cielca, którą kozioł pański otrzymał. Bo jak wiemy, kozioł pański nie ma sam w sobie wartości. Kozioł w ogóle jest chudy, cielec jest gruby. Skąd się wzięła wartość kozła? I że z tego powodu, że był aż tak kozioł, stał się nagle wartościowy, że Bóg powiedział do Mojżesza, do Arona, żeby ofiarowali go tak samo jak cielca. Cała zasługa kozła, który sam z siebie jest chudy, bierze się z zasługi cielca, która została mu dana. I kiedy kozioł pański, czyli człowieczeństwo wszystkich członków Kościoła kończy swój bieg, tak wiemy, że skończyło, to kropienie krwią kozła pańskiego jest zwrotem zasługi cielca na ubłaganie, czyli boskiej sprawiedliwości. Po co? Żeby ta krew cielca, nie kozła pańskiego, można powiedzieć, że kropienie krwią kozła pańskiego to jest drugi raz kropienie krwią cielca. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi na takie stwierdzenie. Jak ktoś się obraża, no to znajdę mu cytat, gdzie można znaleźć. To jest logiczne, bo jak wiemy, Kościół sam z siebie nie miał wartości. Cała wartość Kościoła została mu najpierw uprzednio dana przez naszego Pana. On pod osłoną krwi cielca działał, a gdy skończył swoją działalność, oddaje tą krew cielca. Można ją nazwać kropieniem krwią kozła pańskiego, bo to była krew kozła pańskiego, ale tak naprawdę wartość była od cielca, czyli można też to nazwać powtórnym kropieniem krwią cielca, która to krew cielca wraca na ubłagalnię do boskiej sprawiedliwości, żeby mogła być zastosowana za świat ludzkości. A zastosowanie za świat ludzkości oznacza ni mniej, ni więcej jak wzbudzenie starożytnych, młodocianych, godnych i całego świata oraz błogosławieństwo restytucji. Co taki zwrot krwi cielca w praktyce oznacza? Że wszyscy, którzy korzystają z przypisanego usprawiedliwienia, czyli przez wiarę, i to ożywionego i tymczasowego, w obydwu jego podziałach, i w tymczasowym i ożywionym, tracą takie usprawiedliwienie. Bo z chwilą, gdy krew cielca wróci na ubłagalnię, zasługa naszego Pana przestaje być przypisywana przez wiarę. Nie jest ona dostępna już przez wiarę, bo cielec zakończył swoją działalność w wieku Ewangelii, została krew cielca wróciła na ubłagalnię. A to z kolei oznacza, że wszyscy tak usprawiedliwieni przez wiarę, tracą ten rodzaj usprawiedliwienia. No i zostają albo bez żadnego usprawiedliwienia, straszna perspektywa, albo dostają jakieś inne na pociechę. A czy jest jakieś inne? Objawienie, 20 rozdział, 11-15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi. Mówiłem już od tak 20, 11 do 15, to mówiłem. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którym obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otworzone, Stary Nowy Testament, księgi, liczba mnoga. Również inna księga, księga żywota została otworzona i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, i tu się zatrzymam, Biblia Warszawska, będę czytał, mówi niezbyt dobrze tłumaczy, końcówkę wersetu 12, mówi prawdę, ale przestawiła kolejność wyrazów, przez co wprowadza pewną dezorientację. I byli sądzeni umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach, to by znaczyło, że Nowy Stary Testament został zapisany i nowa księga na wiek tysiąclecia został zapisany zgodnie z ich uczynkami. No niemożliwe, żeby tam było zawieszanie zgodnie z ich uczynkami, bo na pewno nie chcielibyśmy nawet tego studiować i badać, co według uczynków ludzi zostało tam zapisane. Wystarczy tylko zmienić kolejność i okazuje się, że z bratem Januszem nawet sprawdzaliśmy na komputerach inne tłumaczenia i większość tłumaczeń zmienia kolejność tych słów taka, jak jest w greckim oryginale. A jaka ona jest? Czyli księgi otworzone jedne, czyli Stary Nowy Testament. Zauważmy przydatność Nowego Starego Testamentu jeszcze w wieku tysiąclecia. Podstawą do sądu także w wieku tysiąclecia. Chociaż zostają one wzbogacone o jeszcze jedną księgę, której treści nie znamy. Będzie otworzona dopiero w wieku tysiąclecia. Więc księgi zostały otworzone. Również inna księga, to właśnie ta inna, ta po Nowym Przymierze, na nią czekamy, treści jej nie znamy. Została otworzona i sądzeni zostali umarli na podstawie tego, co było napisane w księgach, przecinek, myślnik, zgodnie z ich uczynkami. Jest różnica? Widzimy, że jest. Jeszcze raz, otworzona jest Stary Nowy Testament na wiek tysiąclecia, nowa księga, która tam będzie podana z zapisami i sądzeni będą umarli na podstawie tego, co tam jest napisane, czyli zgodnie z ich uczynkami. Na podstawie ich uczynków, nie na podstawie ich wiary. Jeszcze miałem czytać do 15, ale myślę, że nie ma już potrzeby, bo szkoda czasu. Więc to jest to usprawiedliwienie drugie, które zacznie działać, gdy skończy się obecne przez przypisywanie. Zatem, gdy krew cielca zostanie zwrócona na ubłagalnie w postaci Trikołza Pańskiego, zakończy się tymczasowe usprawiedliwienie przez wiarę i natychmiast, podkreślam słowo natychmiast, musi rozpocząć się tymczasowe usprawiedliwienie przez uczynki. Gdyż nie ma być, nie trudno sobie wyobrazić w ogóle przerwę w działaniu usprawiedliwienia. To by była katastrofa dla wszystkich, którzy są w jakiejkolwiek relacji z Bogiem. No i tutaj chyba na tym poprzestanę, bo jeszcze bym tu chciał rozwinąć klasę młodocianogodnych, no ale nie mam czasu. A uznaliśmy z bratem Januszem, że lepiej na wszystkie pytania spróbujmy odpowiedzieć, nawet gdybyśmy nie powiedzieli wszystkiego, co byśmy chcieli, albo co pytający oczekuje, niż pozostawiać jakieś pytania bez odpowiedzi, bo to się źle kojarzy. Prawda? Było pytanie i nikt się do tego pytania nie odniósł, tak jakby go nie było. Zatem może kiedyś indziej, to zasługuje nawet na wykład, może z tego wykład jakiś kiedyś zrobię i będzie okazja, żeby ją przedstawić. I szóste pytanie, to nie jest szóste, ono jest jakieś tam inne, to ja mam tylko taką, każdy przedostatnie z mojego cyklu. Do której grupy z 2 Tymoteusza 4.1 żywych czy umarłych należą klasy niespodzone z ducha, młodociani godni i poświęceni obozowcy Epifanii. Tam 2 Tymoteusz 4.1 mówi o tym, że nasz Pan będzie sądził żywych i umarłych. No i do której grupy żywych czy umarłych należą ci niespodzeni z ducha? Bo wiemy, że żywi to upadli aniołowie i nowe stworzenia. Ci, na których nigdy nie było wydanego wyroku śmierci. Oni są żywymi z tego tytułu. Natomiast umarli to cała reszta ludzkości, która po Adamie wyrok dziedziczy i należy do umarłych, bo nie mają prawa do życia. Wiemy, że nie mamy prawa żyć? Dlatego nie narzekajmy, jak na się żyje źle, bo w ogóle nie mamy prawa żyć. Tak jest boski punkt widzenia. Niech umarli grzebią umarłych swoich, nasz Pan powiedział. Czy ten werset dzieli ludzkość na dwie grupy? Tych bez wyroku adamowego, aniołów zostawmy na boku, bo to nie nasi, czyli nowe stworzenia i tych pod wyrokiem cała reszta ludzkości. Zanim odpowiem na to pytanie, to dorzucę jeszcze inny werset, który również dzieli ludzkość na dwie grupy. Słowa naszego Pana z Jana 5, 28 i 29. Jana 5, 28 i 29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I potem mówi tylko o dwóch grupach ludzi, którzy wyjdą. I wyjdą ci, co dobrze czynili, na powstanie życia albo żywota, a inni, którzy źle czynili, na powstanie sądu. I mówi, jedni dorobili dobrze, staną do życia, inni czynili źle, staną na powstanie sądu. No i też podział na dwie grupy. I możemy powtórzyć to pytanie, no to do której grupy należą bracia z młodocianych godnych i poświęceni obozowcy Epifanii? To oni raczej są ci dobrzy, czy raczej są ci źli? Bo nie ma dla nich innego tutaj miejsca, prawda? Mamy takich i takich tylko. Zatem ci, którzy dobrze czynili, zadajmy sobie pytania, ci, którzy dobrze czynili, to co oni takiego dobrego robili? Dawali jałmużnę i przeprowadzali staruszki przez ulicę i dlatego dobrze czynili i będą mieli do życia, a ci, którzy widząc staruszkę nie pomogli przejść na ulicę, to są ci źli? No nie. Nasz Pan tutaj dzieli ich z punktu widzenia podjęcia poświęcenia, dobre czynienie i nie podjęcia poświęcenia, źle uczynienie, złe postąpienie, bo gdybyś podjął poświęcenie, to byś stanął na próbie do życia i mógłbyś tą próbę przejść zwycięsko i potem zasłużyć sobie na powstanie już do życia, bez potrzeby próby. Bo wszyscy muszą przejść przez sąd. Zdajemy sobie sprawę, że każdy musi przejść przez sąd. Każde dziecko Adama i Ewy musi stanąć na sądzie, zanim otrzyma życie wieczne. Pozostaje pytanie, kiedy staniesz na tym sądzie? W tym życiu czy później? Wiemy, że sąd zaczyna się od ludu Bożego, od domu Bożego, tak? Więc lud Boży pierwszy staje na sądzie i dlatego w przypadku jego dobrego przejścia wstaje do życia, bo sąd już ma za sobą. Cała reszta ma sąd po wzbudzeniu z grobu. I ciekawy tekst to jest 1 Tymoteusz 5:24. No, odczytam, bo on bardzo ładnie dzieli ludzkość z punktu widzenia sądu na tych, którzy są sądzeni w tym życiu i na tych, których to spotka w przyszłości. 1 Tymoteusz 5:24. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia. Za niektórymi zaś idą z tyłu. Mamy, pan piękny powiedział, znowu na dwie grupy. Jedna grupa ludzi mają grzechy swoje wcześniej ujawniane i wcześniej prowadzą do osądzenia, a za niektórymi grzechy idą z tyłu. Co to znaczy? Gdzie to jest ten, co jest tym punktem zwrotnym wcześniej albo z tyłu? No właśnie punktem jest zmartwychwstanie. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, podlegają osądzeniu przez Boga, dyscyplinowaniu, nagradzaniu, karaniu, zależnie co Bóg uważa za właściwe dla nas jako ludu Bożego. I to się dzieje przed naszym zmartwychwstaniem, bo jesteśmy częścią ludu Bożego. A za niektórymi grzechy idą z tyłu. Znaczy będą rozliczane na sądzie przez Boga z tyłu po zmartwychwstaniu, nie w obecnym życiu. Też podział na dwie rzeczy. Zatem ci, którzy czynili dobrze, to ci, którzy ich poświęcili się w tym życiu, stali się częścią ludu Bożego. W wyniku teraz czego? Teraz już są na sądzie. A ci, którzy źle czynili, to cała reszta ludzkości. Niezależnie od tego, czy dawali jałmużnę, czy nie dawali jałmużny, nie ma to znaczenia. Nie o takie dobre uczynki naszemu Panu chodziło w tych słowach. I oni do tego swój sąd przejdą po zmartwychwstaniu później. Bardzo dobrze widać to w Grece Jana 5,29, bo gdybyśmy to przeczytali w języku greckim, dzięki temu, że często odwołujemy się do greki, zawsze parę słów greckich poznajemy. Dodać do tego jakieś czasowniki i parę reguł gramatycznych i mówimy greką. To tak przy okazji taka językowa podpowiedź, żeby jeszcze jednego obcego języka się nauczyć. Jana 5,29 czytam raz jeszcze. I wyjdą ci, co dobrze czynili, na powstanie, a w Grecji jest anastazis. Spotkaliśmy się ze słowem anastazis. Ona oznacza powstanie do pełni doskonałego życia. I nasz Pan mówi, i ci, którzy dobrze czynili, poświęcili się w tym życiu, wstają na anastazis do życia, do pełnego życia, bo oni już są po próbie. A ci inni, którzy źle czynili, wstają na anastazis sądu. Ale anastazis. To znaczy, że wstają do pełni doskonałego życia przez sąd prowadzący, bo jeszcze na sądzie nie byli. I tu jest anastazis, tu jest anastazis. Ta nie ma żadnej klątwy przygotowanej dla tej reszty. A źle czyniliście, to ja was zbudzę i wam pokażę, jaki jestem srogi i co wy tutaj narobiliście i odeślę was gdzie trzeba, tak? Do jakichś czeluści. Anastazis, to samo anastazis, które jest zapewnione tym, którzy dobrze czynili. Do której grupy zaliczyć niespłodzonych, czyli młodocianych godnych, poświęconych obozowców Epifanii? Skoro nie ma dla nas miejsca oficjalnie takiego, jesteśmy jak gdyby pominięci w obrazie, ale gdybyśmy chcieli się do którejś grupy zakwalifikować, do której nam bliżej? Czy nasz sąd dopiero się zacznie w przyszłości, czy już jesteśmy na sądzie? Jesteśmy nie do życia, ale wiary i posłuszeństwa. Czyli jesteśmy bliżsi, tak, braciom z maluszkiego statka. Podobnie, jeśli chodzi o dobre złe czynienie. Podjęliśmy poświęcenie w tym życiu, czy czekamy razem ze światem na resztę? Nasze grzechy już są przez Boga w jakiś sposób rozliczane z nami, czy nic sobie Bóg nie robi? Możemy grzeszyć do woli, a On nie reaguje, tak jak nie reaguje z resztą świata. No wiemy, że jak jest, zatem chyba jest już oczywiste. No i teraz pytanie najdłuższe, a minut 4. Nieźle. Może przeciągnę 2 minuty, bo Janusz się zgodził na ewentualnie jeszcze 2. Czy jest możliwe usprawiedliwienie z wiary bez zasługi naszego Pana? Ponieważ w jednym z wykładów było powiedziane, że starożytni godni byli usprawiedliwieni z wiary bez zasługi. Oj, tu mój komputer poszedł spać, ale trzeba go obudzić. Bo ja tutaj mam też różne Właśnie pomocę do tego pytania już sobie wrzuciłem. Gdyby ktokolwiek był usprawiedliwiony z samej wiary, bez udziału zasługi Jezusa, to by znaczyło, że wiara, i to grzesznego człowieka, ma taką wartość przed Bogiem, że może nas usprawiedliwić. Że może, mało tego, ale co to znaczy usprawiedliwić? Rzymian 5.1 daje nam pokój z Bogiem, dopuszcza do społeczności. Sama wiara grzesznika? Czy jest to możliwe bez Jezusa? No, sama logika podpowiada, że niemożliwe. Przeczytam teraz parę, to będzie tylko odpowiedź, będzie składała się z kilku cytatów z naszej literatury. Zaczynam od 4 tomu epifanicznego, strona 419. Tam są takie pytania. Czy właściwym jest stwierdzenie, że skoro skończyło się spłazanie z ducha do wysokiego powołania, młodociani godni mogą uzyskać usprawiedliwienie tymczasowe tylko przez poświęcenie? To, co stało się ostatnio dużym problemem, prawda? Że tylko dopiero przy poświęceniu jest usprawiedliwienie, wcześniej go nie ma, bo już nie ma spłazania z ducha. Odpowiedź Bata Johnsona na pewno większość zna, no ale czytam, będą też inne. Ponieważ usprawiedliwienie tymczasowe przez cały bieg Ewangelii było uzyskiwane w chwili okazania wiary w Jezusa, po przeżyciu pokuty przed Bogiem i ponieważ nie znamy żadnego wersetu, który uczyłby o odejściu od tej procedury w przypadku kogokolwiek, bezpieczne będzie trzymać się myśli wyrażonej w Biblii dotyczącej procesu, poprzez który wszyscy, łącznie z młodocianymi godnymi, dostępują usprawiedliwienia tymczasowego. To jest przez przyjęcie Jezusa jako swego Zbawiciela po okazaniu pokuty przed Bogiem. Pokuta i Jezus. I jest tymczasowe usprawiedliwienie. Jakie są składniki tymczasowego usprawiedliwienia? Też tom 4 epifaniczny, strona 345, tylko wybieram fragmenty, bo tam, gdzie chodzi o to, co nas interesuje. Jeśli chodzi o przypisywane wartości, w tym pierwszym, ma na myśli tymczasowe usprawiedliwienie, za sprawiedliwość rzeczywiście przypisywana jest wiara, zaś zasługa Jezusa przypisywana jest w sposób poczytany. Natomiast w tym drugim, ma na myśli ożywione, bo on kontrastuje tymczasowe z ożywionym, w tym drugim, ożywionym, rzeczywiście przypisywane są i wiara, i zasługa Jezusa. Tu się chwilę zatrzymam, bo ktoś powie, to brat Johnson takie tutaj pisał rzeczy, że rzeczywiście przypisywana jest wiara, a zasługa jest przypisywana w sposób poczytany, wyjaśniając, że tak naprawdę nie jest przypisywana, tylko w sposób poczytany. Ktoś powie, no to po co w ogóle mówić o jej przypisywaniu w sposób poczytany, skoro nie jest przypisywana, to można ją pominąć i po prostu powiedzieć, że sama wiara. No ale wtedy byłby ten problem, że nie ma miejsca dla Jezusa. To nie jest wiara w kogokolwiek. Nawet jeżeli ktoś nie ma przepisanej zasługi Jezusa i póki co tylko wiarą się może pochwalić, to ta wiara musi być skierowana w odpowiedni obiekt. To nie może być dowolna wiara w dowolny obiekt. To musi być wiara w naszego Pana, a nie dowolna wiara. Bo gdyby sama wiara jako taka miała wartość przed Bogiem, no to pamiętamy, gdy nasz Pan miał być ukrzyżowany i stał z Barabaszem, w kogo Żydzi bardziej wierzyli, że jest lepszy dla nich jako narodu? No Barabasza. Wobec tego wiara Żydów w Barabasza powinna być przez Boga uznana za wartościową, gdyby to wiara, bez względu na to, gdzie skierowana, miała wartość przed Bogiem. A to musi być wiara w odpowiedni obiekt. Dlatego Bart Johnson nie zapomina o tym, żeby wspomnieć o Jezusie także w tymczasowym usprawiedliwieniu, tylko w czasie, że przepisano w sposób poczytany, czyli Bóg uznał, że przepisał, bo inaczej swoja wiara nie ma żadnego znaczenia, ale nie przepisuje, no bo wiemy, że przepisanie zasługi stawia na próbie do życia. I robił to tylko w przypadku tych, którzy mieli być za chwilę spłodzeni z ducha, bo on chciał spłodzić z ducha kogoś doskonałego, bez wyroku adamowego. Więc przepisanie zasługi zdejmowało wyrok adamowy i taki ktoś mógł być bezpiecznie spłodzany z ducha. A bezpiecznie, może wycofuję to słowo. Mógł być spłodzany z ducha, nie kolidując z boską świętością, który nie może mieć do czynienia z kimś, kto jest pod wyrokiem. Trzeba mu ten wyrok zdjąć. W tymczasowym usprawiedliwieniu nie ma zdjęcia wyroku, bo Jezus jest przypisany, zasługa naszego Pana przypisana w sposób poczytany. To znaczy, tak jakby przypisał, chociaż tego faktycznie nie zrobił, ale on tam jest i ten ktoś musi się wykazać wiarą w naszego Pana. Dalej. Od kiedy działa takie tymczasowe usprawiedliwienie? Doktryna tymczasowego usprawiedliwienia działającego od czasu Abla, Enocha i Noego, aż do restytucji jest zgodna z Pismem Świętym i pozostanie taką, jak długo list do Rzymian 4:11-25 pozostanie częścią Biblii. Doktryna ta trwać będzie pomimo ataków. Od Abla, Enocha, Noego się już zaczęła to tymczasowe usprawiedliwienie. No ale Ktoś powie, ale przecież starożytni godni nie wiedzieli o naszym Panu. Jak mogli zatem wykazać się wiarą w naszego Pana w jakimkolwiek znaczeniu? Mogli mieć wiarę w Boga, ale w Boga jako Boga, ich Stwórcę. No ale wiara w Boga grzesznego człowieka nie usprawiedliwi, bo grzesznik musi mieć pomoc odkupiciela. Bóg się wiarą nie zadowoli grzesznika, choćby bardzo wielką, bo grzesznik jest pod wyrokiem. I Bóg z grzesznikiem nie ma do czynienia. Nawet jak bardzo Boga wierzy i bardzo Boga przeprasza i bardzo chciałby się do Boga zbliżyć. TP, czyli Polska, 28 rok, strona 84. Jeśli chodzi o Jezusa, obydwie klasy w duchu modlą się w ten sam sposób. Chodzi, mówiąc o obydwie klasy, ma na myśli starożytnych godnych i młodocianych godnych. Zresztą oni się do tej będą pojawiali w tym cytacie. Jeśli chodzi o Jezusa, obydwie klasy godnych, starych i młodych, modlą się w ten sam sposób, z następującą różnicą. Starożytni godni modlili się do Boga w oczekiwaniu na wstawiennictwo Mesjasza. Wierzyli, że Bóg wysłuchuje ich z uwagi na swoje obietnice związane z nasieniem. Wiara ta oznaczała, że traktowali siebie jako godnych przyjęcia poprzez dzieło, jakiego miał dokonać Mesjasz. Zobaczmy, jak cały czas tu jest Mesjasz. Chociaż nie rozumieli szczegółowo ani filozofii tego dzieła, tak jak my je rozumiemy. Innymi słowy, przystępowali do Boga przez wiarę w Mesjasza, który miał przyjść jako Zbawiciel. I poprzez taką wiarę mieli społeczność z Bogiem. Młodociani godni przystępują do Boga w ten sam sposób, na ile pozwala to różnica w czasie. Ta różnica w czasie sprawia jednak, że przyjście Jezusa już nastąpiło. W wyniku tego ich wiara w obietnicę oznacza, dzięki dodatkowej wiedzy, której starożytni godni nie mogli posiadać, że wierzą oni w przyjęcie ich przez Boga ze względu na śmierć Mesjasza, który już przyszedł jako ich Zbawiciel. Zatem w zasadzie ich stanowisko przed Panem jest dokładnie takie same jak stanowisko starożytnych godnych. Chociaż z powodu różnicy w relacji chronologicznej obydwu klas do ofiary Chrystusa, wiara jednej klasy wyglądała Chrystusa jako Zbawiciela, bo zauważmy, tamci starzych, a wiara drugiej klasy ogląda się wstecz na Niego. Ci patrzyli na Jezusa do przodu, a ci do tyłu. Te podobne relacje w stosunku do Pana sprawiają, że młodociani godni przedstawiają swe prośby Bogu w sposób bardzo podobny do tego, jak czynili to starożytni godni. Przez zasługę Zbawiciela, niewyraźnie dostrzeganą przez tych drugich, a wyraźnie dostrzeganą przez tych pierwszych. Jeszcze mi się na wykładzie teraz przypomniało, bo tak sobie myślę, jakiś biblijny dowód, że bracia żyjący w czasach Starego Testamentu mieli jakieś niewyraźne chociaż pojęcie. No to mi się przypomniały dwa teksty. Joba 19 rozdział, które pokazują ich świadomość. A Job jest tutaj, się schował. Job 19:25. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i w końcu nad prochem albo nad grobem moim stanie. No i co możemy powiedzieć o Jobie? Nie miał zielonego pojęcia o tym, o odkupieniu przez jakiegoś Zbawiciela? Ja wiem, że mój odkupiciel żyje i nad grobem moim stanie. A co miał na myśli nasz Pan u Jana w 8 rozdziale, 56 wersecie? Słowa naszego Pana. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój. I oglądał, i radował się. To co on takiego wyglądał, jak dzień Jezusa miał oglądać? I chyba nie trzeba więcej przekonywać, że bez względu na to, że nie znali szczegółów, Odkupiciel był w obiektach ich wiary. Nie wiedzieli, w którym roku przyjdzie, jak się będzie nazywał, jak umrze. To nie, ale to nie jest potrzebne. Bazowali na nim. O, przepraszam, już muszę kończyć. To właściwie wyczerpałem temat, a miałem jeszcze jeden cytat, a on tylko jest taka wygładzenie, które nie jest potrzebne, kiedy nie ma czasu. Zatem dziękuję Baterstwu za uwagę i życzę błogosławieństw z mojej części odpowiedzi na pytania. I teraz chyba tak, nie wiem, czy brat już może przyjść od razu, żeby zaoszczędzić na czasie, bez zapowiedzi, brat Janusz.